jesteśmy w trakcie serii Zasadzeni i powiem wam, że czasami jak głosimy serię kazań w kościele, to masz wrażenie, że wow, to jest absolutnie to, co Bóg mówi do nas. I takich serii jest zawsze kilka w ciągu roku. I ta seria Zasadzeni uważam, że jest to jedna z tych serii, gdzie Bóg bardzo konkretnie chce nam pokazać jedną rzecz. Że jeśli chcesz wydawać owoc, musisz być zasadzony. Musisz być zasadzony. Musisz być człowiekiem, który jest wrzucony w Kościół Boży, musisz być człowiekiem, który jest zasadzony w Chrystusie, musisz być człowiekiem, który jest zasadzony w Jego Słowie, człowiekiem, który jest zasadzony w wieczności i człowiekiem, który dzisiaj się dowiemy, który jest zasadzony w wierze. To jest przedostatni temat. To kazanie, które usłyszysz, ma olbrzymi potencjał, aby przemienić twoje podejście do wielu rzeczy. Dowiesz się o wielu rzeczach, które będą dla ciebie być może zupełną nowością. Jeśli to uchwycisz, to wiele się zmieni w twoim życiu. Bóg jest Bogiem ciągłego progresu. Amen. Bóg ciągle chce, abyśmy wzrastali i stawali się, żyli coraz większą wolnością, coraz bardziej Go poznawali. Bóg nie chce, abyśmy byli ludźmi z roku 2013. Bóg chce, abyśmy byli z roku 2014, z listopada na bieżąco, gdzie Bóg nas przemienia. Tak? Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza: o to się troszcz i o to zabiegaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Od jakiegoś czasu chodzę na siłownię i robię jeszcze różne inne rzeczy. I powiem wam, jak chodzisz na siłownię, tak naprawdę, to przychodząc na tą siłownię, masz takie oczekiwanie, czy to w ogóle widać. I mam już... Ja wiem, że widać. Się nie pytam, czy widać. Ja wiem, że widać. I chodzisz później w takich specjalnych koszulkach, które kupiłem za 10 zł. A takie, że mój biceps jest mocno powiększony. I one są takie napięte i wtedy mówią: widać, że pakujesz. Widać, że coś się zmienia. Teraz jeszcze robię inne rzeczy z moim ciałem, ale to już postępy będzie widać za jakiś miesiąc. Generalnie wszystko, co robimy, jeśli wzrastamy, jest widoczne. Amen? Wszystko jest absolutnie widoczne. I chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o bardzo dziwnej historii. O historii z Księgi Jozuego. Nie będę czytał jej całej, wam streszczę tą historię w kilku wersetach. O co w tym wszystkim chodzi? Kiedy Izrael chodził przez 40 lat po pustyni, Bóg był z Izraelem bardzo namacalny. Czynił znaki, czynił cuda, czynił niesamowite rzeczy. I co się okazało? Znaki, cuda, potężna Boża obecność nie przemieniły Izraela, ale był to naród, który ciągle i ciągle narzekał, który ciągle po prostu miał w sobie niewiarę względem Boga. I kiedy weszli do ziemi Kanaan, z całego narodu, tylko dwie osoby, które wyszły z Egiptu, pojawiły się w Kanaanie. Reszta po prostu w normalny sposób zginęła na pustyni i nie weszli już do ziemi obiecanej, która była ich przeznaczeniem. Ziemia obiecana to jest Kanaan, stąd nazwa naszego kościoła. Jakbyś tak się zastanawiał, skąd mamy tą fantastyczną nazwę. A więc pokonać kilka narodów i przejmować tą ziemię. I jednym z miast, które mieli pokonać, było Jerycho. Jerycho miało być zdobyte w dosyć dziwny sposób. Posłuchajcie, jak w dziwny sposób. Księga Jozuego, 6 rozdział, wersety, przeczytam wam tylko 3 wersety, żebyście się nie zakręcili. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów, a w 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy. Jak widzisz, jaki jest akcent, na jaką liczbę? Na liczbę 7, tak? I dalej Biblia mówi, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy, wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Opisując wam tą historię, Bóg mówi do Jozuego tak, zrobicie tak. Będziecie przez 6 dni chodzić dookoła murów miasta, które nazywa się Jerycho. Będziecie chodzić dookoła, ale w 7 dniu zrobicie zupełnie inaczej. Obejdziecie je 7 razy, a za 7 razem wydacie okrzyk bojowy, zagracie na trąbach. Oni przez 6 dni chodzili z tymi baranimi rogami, aby na nich grać, kapłani. W ogóle nikt nie wie, o co chodzi. Chodzą to tak samo, jakbyś poszedł na koncert, aby tam zagrać, miałbyś trąbkę i trzymał ją tak w ręce. I tak funkcjonował. I oni tak mniej więcej wyglądali, tak? Oni chodzili dookoła, w 7 dniu stało się coś zupełnie spektakularnego, stało się to, co Bóg powiedział, że się stanie. Za 7 razem zagrali na tych trąbach, wydali okrzyk i mury Jerycha całkowicie upadły. Jerycho jest postrzegane przez wielu ludzi jako najstarsze miasto świata. Słowo Jerycho według Chucka Misslera oznacza dom Boga Księżyca. Dom Boga Księżyca. Jest to hebrajskie Bet Jerach. I posłuchajcie, co tam jest obecnie. Obecnie jest to siedziba Organizacji Wyzwolenia Palestyny, która jest głównym przedstawicielem islamskich interesów w tym regionie. Symbol półksiężyca umieszczany jest na każdym meczecie na całym świecie. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś meczet, ale meczet ma taki półksiężyc na szczycie. Nie wiem, czy to kiedykolwiek widziałeś, ale tak to mniej więcej wygląda. I główna siedziba takiego ruchu wyzwolenia islamskiego znajduje się właśnie w Jerycho. A Bóg kazał Izraelowi prawie 3000 lat wcześniej, żeby oni zdobyli to ziemię. Jerycho było miastem, gdzie nic nie wchodziło i nic nie wychodziło. Możesz uprawiać takie chrześcijaństwo, które polega na tym, że nic do ciebie nie dochodzi i nic z ciebie nie wychodzi. Tak? Tam się coś mówi do ciebie, ty nic nie wpuszczasz do swojej głowy i nic z ciebie nie wychodzi. To jest styl Jerycho. Tak? To jest takie jerychońskie chrześcijaństwo. Słyszysz? Zatrzymuje się to na uszach i nic z ciebie nie wychodzi. Tak? To jest tak samo, jakbyś chodził na siłownię, wszystkim mówił, że chodzisz na siłownię, ale tak naprawdę nie ma żadnych rezultatów. I każdy by ci zadał pytanie, to co, za każdym razem jak tam przychodzisz, to jest zamknięte? No to jest logiczne pytanie. Jak coś robisz, to są rezultaty. Tak? I pierwszy punkt, który jakby wynika z tej historii, to to, że Bóg jakby inny akcent położył w historii Izraela na ich funkcjonowanie. Zaczął się czas wiary. Oni zdobywali Kanaan poprzez wiarę. Żebyśmy rozumieli to słowo wiara, bo wiara często jest mylona z tym, że wierzyć to znaczy wiedzieć. Wiara nie oznacza wiedzieć. Wiara w Boga to nie jest, ja wiem, że On istnieje, tak? Ja wiem, że On istnieje, nie jestem ateistą, ja wiem, że On istnieje. To nie jest wiedza. Wiara to jest zaufanie. To jest położenie zaufania w Bogu. Zaufanie wszystkiemu, co On mówi i wszystkiemu, kim On jest. To jest wiara. Tak? A więc Bóg współdziała z nami, z ludźmi, którzy wierzą w Niego, którzy Mu ufają, na podstawie wiary. Stary Testament, Nowy Testament ciągle podkreślają jedną rzecz. Temat wiary, zaufania Bogu. I to jest niesamowicie istotne. Biblia mówi o tym, że Bogu nie można podobać się bez wiary. Biblia mówi o tym, że sprawiedliwy będzie żył z wiary. Wiara jest absolutną substancją, która jest ci potrzebna, aby móc funkcjonować i rozwijać się w Bogu. Jeśli chcesz być człowiekiem, który będzie się rozwijał w swoim chrześcijańskim życiu, potrzebujesz funkcjonować w wierze. Amen? Niektórzy z nas doznaliśmy uzdrowienia, nasza wiara wzrosła, niektórzy z nas doznaliśmy różnych rzeczy, kiedy Bóg zadziałał, nasza wiara wzrosła, ale tak naprawdę wiara pochodzi z Bożego Słowa i z tego, że czynisz to, co On mówi do ciebie. Wtedy widzisz, że to działa. Druga rzecz, która wynika z tego wszystkiego, to jest to, że kiedy Bóg mówi coś do nas, często jest to nielogiczne dla naszego ludzkiego rozumu. To nie jest tak, że wiara jest sprzeczna z ludzkim rozumowaniem, ale bardzo często ludzki rozum i Boży sposób myślenia to są zupełnie dwie inne rzeczy. takim przykładem czegoś takiego jest to, że dawajcie, a będzie wam dane. Dawajcie, a będzie wam dane. To jest nielogiczne. Jak ja będę dawał komuś, ja będę miał z powrotem to dane albo jeszcze więcej, tak mówi Biblia. Powiem wam, 17 lat mojego życia, to naprawdę tak jest. Ja nie wiem, jak to działa, ale działa. Tak? Drugi przykład jest taki, że miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest trochę inne od religii półksiężyca. Ale chrześcijaństwo mówi jedną rzecz. Mamy kochać naszych wrogów. Jak kochać wrogów? Przecież to w ogóle nie o to chodzi. Oko za oko, ząb za ząb. Tak? Bardzo dobrze znasz Biblię, przynajmniej w tym temacie, ale to jest Stary Testament. Chrystus w Nowym Testamencie mówi, że ja przychodzę i z Nowym Testamentem, z Nowym Przymierzem, gdzie kiedy ktoś cię uderzy, w prawy policzek nastaw mu lewy. Dlaczego tak jest? Bo chęć zemsty i nieprzebaczenia niszczy ciebie, a nie tą drugą osobę. Ona niszczy najbardziej ciebie, a nie tą drugą osobę. Trzeci przykład jest taki, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a nie z uczynków. Luther, Marcin Luther, 500 lat temu, próbując podobać się Bogu, robił wszystko, wszystkie możliwe uczynki, aby tylko jemu się przypodobać. Aż w końcu doszedł do jego głowy jeden werset, który zrewolucjonizował, można powiedzieć, cały świat. Że sprawiedliwy będzie żył z wiary. Że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. My, jako ludzie, tworzymy różnego rodzaju religie po to, aby próbować się podobać Bogu. Ale chcę ci coś powiedzieć. Chrześcijaństwo nie działa w ten sposób. Jest Chrystus, który umarł za nasze grzechy. Jest Chrystus, który zapłacił olbrzymią cenę za nasze grzechy. On umarł, abyśmy mieli wolność, abyśmy żyli pełnią życia i abyśmy byli zbawieni. Aby móc być zbawionym, cała historia opiera się na tym, że ja muszę przyjść do Niego, zaufać Mu, uwierzyć w Niego, zrozumieć, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus, zaprosić Go do swojego życia i Twoje życie będzie zmienione. To jest nielogiczne, bo każdy człowiek próbuje przypodobać się Bogu o swoich siłach. Nie jesteś w stanie przypodobać się Bogu o swoich siłach. Nie jesteś w stanie. Choćbyś nie wiadomo, co robił. Jest tylko jedna rzecz. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa i całkowicie Mu zaufać. Kolejny przykład. Zło dobrem zwyciężajcie. To jest zasada, którą rozsławił przede wszystkim Jezus Chrystus, ale później Mahatma Gandhi w Indiach. To był człowiek, który rozumiał siłę pokonywania zła poprzez sianie dobroci. I to działało. To jest nielogiczne. I Boże funkcjonowanie bardzo często jest nielogiczne. Kolejny i ostatni przykład jest taki, że Bóg czyni cuda na podstawie wiary, a nie pobożności. Myślimy, żeby Bóg czynił znaki i cuda, to potrzebujemy pościć tydzień, a potrzebujemy modlić się 17 godzin w ciągu dnia i Biblię przeczytać 600 razy w ciągu roku. I wtedy będziemy godni tego, aby działy się cuda pośród nas, kiedy Bóg mówi w prosty sposób. Cuda dzieją się na podstawie wiary. To się dzieje na podstawie wiary. Widziałem ludzi, którzy byli uzdrowieni i którzy w ogóle na to nie zasługiwali. Widziałem ludzi, którzy byli okropnymi grzesznikami i przyszli do kościoła po raz pierwszy. Bóg ich całkowicie uzdrowił, a oni nie zrobili nic oprócz zła w swoim życiu, aby zasłużyć sobie na to uzdrowienie, aby zasłużyć sobie. Oni po prostu uwierzyli. To jest nielogiczne. Powiedzcie mi, jaka jest logika w zdobywaniu Jerycha? No co? Nagle te rogi, z którymi oni chodzą, co, będą chodzić dookoła i nagle te mury po prostu zaczną się, nie wiem, sypać od spodu, oni później zagrają na tych rogach i dźwięk rozwali absolutnie wszystko. Nawet na Discovery nie pokazują takich rzeczy, bo to jest po prostu nielogiczne. To jest absolutnie nielogiczne. I tak często jest, że to, co Bóg mówi do nas, jest absolutnie nielogiczne. W naszym mniemaniu. I zauważyłem jedną rzecz po 17 latach mojego chrześcijaństwa. Moja logika nigdy nie wygrała z Bożą logiką. Bóg zawsze ma rację. Bóg zawsze ma rację. Jeśli mu zaufasz, on zawsze ma rację. Na tym polega wiara. Ufamy Bogu, a nie sobie, czy naszemu, według nas, bardzo często dużemu intelektowi. Ilekroć myślisz, że jesteś inteligentny, rozumny, to jest tak, jak Bóg powiedział do Joba, a gdzie byłeś, kiedy tworzyłem gwiazdy? Potrafisz je policzyć? Nigdy nie myśl, że jesteś inteligentny, nie wiadomo jak mądry w porównaniu do Boga. Bóg jest absolutnym, po prostu mistrzem absolutnie wszystkiego. Amen. Po trzecie, niesamowita rzecz. Izrael, który przez 40 lat chodził, marudził, narzekał, Bóg im dał przepiórki, dał im mięso, Bóg dał im mannę, Bóg troszczył się o nich, dawał im wodę, przeprowadzał ich, dawał im zwycięstwa z różnymi narodami, które próbowały ich zniszczyć, tak? Nagle mówi do tego narodu, znając już ich na wylot, jak będziecie chodzić przez te 7 dni, to nic nie będziecie mówić. Odezwiecie się dopiero w 7 dniu, wydacie okrzyk zwycięstwa. Wyobraź sobie teraz taką sytuację. Weź grupę 10 Polaków. Nawet stąd. I każ im chodzić dookoła Olesna, które jest o wiele większe niż Jerycho. Chodzić dookoła przez 3 dni i pozwól im mówić. Pojawi się 5000 pytań, dlaczego to w ogóle robimy. Bóg nie pozwolił, aby Izrael w ogóle się odzywał. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo Biblia mówi, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie ze słowa Chrystusowego. Tak naprawdę wiarę budujemy w ten sposób, kiedy słuchamy tego, co Chrystus jest w stanie zrobić. Ponad rok temu, kiedy mówiliśmy o uzdrowieniu w tym kościele, mówiliśmy co tydzień na spotkaniach modlitewnych, wielu ludzi w czasie słuchania o uzdrowieniu zostało uzdrawianych. I to się działo, i to było normalne. Dlaczego tak się działo? Bo była zasiewana wiara. Prawdopodobnie było tak, że Bóg już wiedział, że jeśli Izrael będzie mógł mówić, to nie wytworzy się wiara, tylko niewiara. Jozue był jednym z 12 zwiadowców, którzy poszli, jak Mojżesz im kazał, aby poszli, zobaczyli ziemię, którą daje im Bóg, ziemię Kanan. Idźcie, zobaczcie ziemię, którą daje wam Bóg. A więc 12 wróciło z powrotem, 10 mówi tak, ta ziemia jest super, ta ziemia jest fantastyczna, ale tam są olbrzymi, a w oczach tych olbrzymów jesteśmy jak szarańcza. Wrócił Jozue i Kaleb, mówi, to jest ziemia, którą daje nam Bóg. 10 osób siało niewiarę, a 2 osoby siały wiarę. Taka kiepska proporcja. Wiara i niewiara w twoim życiu wypływa ze słuchania. Dlatego niesamowicie istotne jest to, co mówisz. Niesamowicie istotne jest to, co mówisz. To nie jest tak, że każdy człowiek zionie wiarą. To nie jest tak, że każdy chrześcijanin zionie wiarą. Są książki chrześcijańskie, których w ogóle nie powinieneś czytać. Tam jest tylko niewiara, niewiara, niewiara i budowanie pseudointelektualnego chrześcijaństwa, w którym nie ma absolutnie żadnej wiary. Bóg nie pozwolił, aby Izrael mówił. I czasami jest tak, że Bóg mówi, lepiej, żebyś nie mówił. Lepiej, żebyś nie mówił. Lepiej, żebyś nic nie mówił. Kiedy tak naprawdę modlimy się o chorych, kiedy ci ludzie wychodzą, i kiedy oni opowiadają, co im jest, to kiedy ty tego słuchasz, to cała wiara z ciebie schodzi. Kiedy modlisz się o chorych, to mówi, oni wychodzą do przodu, co ci dolega, boli mnie kręgosłup, bo wiesz, bo potrącił mnie dźwig i to jest 600 kręgów uszkodzonych, ale nie ma 600 kręgów, ale ich jest mnóstwo i one są uszkodzone i lekarz powiedział, że już tak będę miał. I oni zaczynają siać niewiarę. Powiedz mi, na co jesteś chory i to mi wystarczy, bym ja zachował przynajmniej moją wiarę. Amen? I to jest niesamowicie istotne, abyśmy wiedzieli i byli świadomi tego, co mówimy. Nie wiem, jak to Bóg skonstruował, ale słowa mają niesamowitą moc. Biblia mówi, że Bóg powiedział i stała się ziemia. Bóg powiedział i stała się światłość. Bóg powiedział i stała się ciemność. Bóg powiedział, Bóg słowem stwarzał pewne rzeczy. Bóg też powiedział, że z każdego bezużytecznego słowa będziemy rozliczeni. Buduj wiarę. Ale twoje słowa muszą być zgodne z tym, co mówi Boże Słowo. Amen? Być może było tak, że właśnie Jozue już wiedział, jak wyglądała historia, kiedy byli ze zwiadowcami. A być może miał olbrzymią świadomość tego, że słowa mogą zdemoralizować, zdemotywować absolutnie wszystkich, aby oni szli i zdobywali Jerycho w ten sposób. Jest taka historia, jak rodził się Jan Chrzciciel, żona Zachariasza, czyli ojca Jana Chrzciciela, była niepłodna. Bóg, anioł pojawił się, ukazał się Zachariaszowi i powiedział mu, twoja żona urodzi. I w tym momencie Zachariasz mówi, ale jak to się stanie? Moja żona jest niepłodna, jak to ma być? I anioł zrobił jedną rzecz. Zabrał mu możliwość mówienia. Zachariasz nie mówił do czasu, kiedy urodził się Jan Chrzciciel. Myślicie, że to jest taki zbieg okoliczności, że Bóg szukał, jak tu unieszkodliwić Zachariasza, mówi, dobra, to ty nie będziesz mówił. Nie. Tu chodziło o to, żeby Zachariasz nie siał niewiary. I czasami jest tak, że mamy nie mówić. Jak masz powiedzieć coś, co zburzy wiarę, to nie mów tego. Amen? To jest bardzo ważne. Czwarta rzecz. Słowo pada na różną glebę. Spróbuję wam wytłumaczyć, jak działa ta cała historia, kiedy Bóg mówi do nas. Zaproszę tutaj kogoś, kto absolutnie nie jest Bogiem, ale będzie tylko ilustracją Pana Boga. Chciałem moją żonę, ale okej, to już wyszedłeś. No dobrze, zaklaszmy dla naszego pseudoboga. Wyobraźcie sobie, że to jest Bóg, stoi tutaj. Ja jestem tutaj, przeciętny chrześcijanin i on mówi do mnie. On mówi do mnie tak. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. On do mnie tak mówi. No fajnie. To fajnie brzmi. Nawet to znam skądś, ale jak ja mam się skupić na szukaniu Bożego Królestwa? I Bóg mówi, zaufaj mi. Bóg ma swoje słowo, które jest natchnionym Bożym Słowem, które ma olbrzymią moc, ciągle, jest ciągle najlepiej sprzedawaną księgą na świecie, ciągle jest bestsellerem, najwięcej ludzi ją kradnie, jest najczęściej paloną księgą. Coś w tej księdze jest, uwierzcie mi, coś w tej księdze jest. I Bóg ma słowo, w którym nigdy nie skłamał. Ono zawsze jest prawdą. Patrzę na mojego Boga i wiem, że ten Bóg mnie kocha. Co ciekawsze, on mnie kochał, zanim ja w niego uwierzyłem. Tak mówili z do Rzymian 5 rozdział. Że on mnie ukochał, zanim ja w niego uwierzyłem. Zanim ja uwierzyłem w Boga, nie chciałbyś mnie znać. Uwierz mi. Jak myślisz, że teraz jestem okropny, to wyobraź sobie, co ze mną było prawie 17 lat temu. A on mnie kochał, zanim ja w niego uwierzyłem. Co więcej, kiedy on trzyma swoje słowo, to widzę, że jego ręce są przebite. On został ukrzyżowany. Kiedy Chrystus objawił się po swoim zmartwychwstaniu, uczniowie widzieli jego rany na jego ciele z powodu ukrzyżowania. I to jest Bóg, który mnie kocha, Bóg, który jest moim ojcem, niesamowitym ojcem, który zna mnie po imieniu, który wie wszystko o mnie i mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. No fajnie, ja zrobię to, a wtedy ty zrobisz to. Bóg mówi, dokładnie tak jest. Jeśli ty zrobisz to, co ja mówię, to ja zrobię to, co ja mówię. A więc dlaczego jest tak, że ja mam zawsze pierwszy krok zrobić? Bo na tym polega wiara. A więc, okej, Bóg mówi do mnie, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, tak, i wszystko inne będzie wam dodane. I tak podchodzisz do Boga. I Bóg mówi, za moimi plecami jest realizacja już tej obietnicy. Patrzysz do tyłu, kurczę, tam nic nie ma. Ale kiedy zaczynasz robić to, co mówi do ciebie Bóg, który cię kocha, który umarł za ciebie, widzisz za jego plecami, że są rzeczy, które będą ci dodane tylko wtedy, kiedy zrobisz to, co on do ciebie powiedział. Dziękujemy już, Mateusz, tobie za wspaniałe wystąpienie. Na tym działa nasza wiara. To nie jest tak, że Bóg mówi po prostu nic nie rób, ja zrobię wszystko za ciebie. Nie, Bóg współdziała z nami. W zasadzie każda z tysięcy obietnic, które są w Bożym Słowie, są warunkowe. Tam jest dwóch aktorów, ja i Bóg. Bóg nigdy się nie myli, Bóg zawsze mówi prawdę. Ilekroć mu zaufam, nigdy się nie zawiodę. Ilekroć mu zaufam, a wątpiłem, widzę, jak głupi byłem, że mu wątpiłem w niego. I takich sytuacji było mnóstwo. I takich sytuacji, jeśli żyjesz trochę z Bogiem, to też wiesz, że tak było. I taki jest nasz Bóg. I chciałem ci powiedzieć teraz o czymś, chciałem porozmawiać o tobie. Czwarty punkt, że słowo pada na różną glebę. To jest bardzo ciekawa rzecz. Chrystus opowiedział jedną, niektórzy twierdzą, z najbardziej kluczowych przypowieści. O siewcy, który wyszedł, aby siać. I to słowo spadło na cztery rodzaje gleby. Spadło na glebę, gdzie wydało owoc i spadło na trzy gleby, gdzie w ogóle nie wydało owocu. Więc uczniowie byli skonfundowani, nie wiedzieli, o co chodzi, więc Chrystus im to wyjaśnił. A takie jest znaczenie przypowieści. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, wersety od 11 do 15. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca. Co zabiera? Zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. A tymi na skale są ci, którzy gdy go słyszą, z radością przyjmują słowo. Co przyjmują? Słowo. Nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają czego? Słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa, rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je i wydają owoc w cierpliwości. Cztery gleby. Chciałem wam pokazać pewien obrazek mojego polskiego znajomego, który nazywa się Bartek. Bartek ma już prawie 700 lat. To jest najstarszy dom w Polsce. Ledwo co stoi, ledwo co funkcjonuje. Ma 30 metrów wysokości. 10 metrów to jest jego obwód. I teraz jest najlepszy hicior. On urósł z tego. To są początki Bartka. Tutaj. Mniej więcej. Jakbym ci powiedział, że z tego wyrośnie drzewo, które będzie rosło przez 700 lat, tak naprawdę ludzie przychodzą, będą cię odwiedzać, patrzeć na ciebie i cię podziwiać. Będziesz miał prawie 30 metrów, 10 metrów będziesz miał obwodu. Ludzie będą o tobie pisać na Wikipedii, będą się tobą zachwycać. Słuchaj, nie garć dniem małych początków. Nic się nie przejmuj, w tobie jest taki potencjał. Chcę ci coś powiedzieć. Każde słowo, które mówi Bóg do nas, wydaje się być tylko malutkim Bożym Słowem. Ale jeśli to malutkie Boże Słowo wpada na dobrą glebę, staje się dębem. Dlatego te cztery przypowieści nie mówią o tym, że diabeł będzie atakował ciebie, ale będzie atakował ziarno. Bo ziarno samo w sobie nic nie uczyni. Ale ziarno w połączeniu z dobrą glebą powoduje niesamowity wzrost czegoś niesamowitego. Samo słowo nic nie zmienia. Słowo musi trafić na dobrą glebę. A dobrą glebą i każdą glebą opisaną przez Chrystusa jest twoje serce. Jest twoje serce. Dlatego możesz być człowiekiem, który miesiąc temu oddał swoje życie Chrystusowi, i możesz mieć już takiego, taki większy dom w swoim sercu niż ktoś, kto żyje 30 lat z Bogiem. To nie ma znaczenia, ile lat żyjesz z Bogiem. Znaczenie ma to, co robisz ze słowem, które mówi do ciebie Bóg. Ja pamiętam pierwsze słowo, które Bóg powiedział do mojego życia, kiedy czytałem Biblię i wiedziałem, że mówi do mnie Bóg. Byłem po prostu w szoku. Do dzisiaj pamiętam to słowo i ono do dzisiaj jest aktualne. Jeden werset, jeden fragment, który mówi do ciebie Bóg, ma olbrzymią moc. To ma niesamowity potencjał. To się wydaje tylko niepozorne. Ale ma w sobie olbrzymi potencjał. Gdybym ci powiedział, że tutaj jest dom, to byś powiedział, że jestem szalony. A gdybym wziął Biblię do ręki i powiedział ci, człowieku, tu jest absolutnie wszystko, czego potrzebujesz do twojego życia, to byś mi nie uwierzył. Tu jest niesamowity potencjał. Niesamowity potencjał w Bożym Słowie. Są cztery gleby. Pierwsza z nich to jest droga. Słuchają. Pierwsza gleba to są ludzie, którzy słuchają. Ale przychodzi diabeł i zabiera. Zabiera słowo. A więc usłyszysz to kazanie i diabeł zrobi wszystko, żeby ci je wykraść. I chciałem ci teraz powiedzieć o czymś, żeby cię diabeł nie okradł. Jest u nas w kościele taki system czytania Biblii bardzo prosty. Gdybym miał popatrzeć na jakość ludzi, którzy żyją według tego i ludzi, którzy nie żyją według tego, różnica jest widoczna. Nie wiem, jak to jest. Ale tak to działa. Być może Chrystus miał rację w tej przypowieści. Kiedy czytasz Biblię i porusza cię jeden werset z twojego czytania Biblii, zapisujesz go sobie tutaj, w tym czymś, co się nazywa słowo, zapisujesz ten fragment tutaj, piszesz swoją obserwację, zapisujesz, w jaki sposób zamierzasz wykonać to słowo i piszesz krótką modlitwę, aby Bóg ci pomógł wykonać to słowo. Kiedy to zapiszesz, diabeł będzie miał bardzo małe szanse, żeby ci to wykraść. Powiem wam teraz, w jaki sposób diabeł mi wykradł nie jedno słowo, ale prawie 300 słów. Pomyślałem, po co mi ta sowa? Po co będę wydawał 20 zł? Ja wiem, że to fajnie wygląda. Po drugie, jak piszę, to nie umiem sam się rozczytać. Więc zacząłem sobie to zapisać na moim tablecie. Nagle okazało się, że nie ma. Wszystko wcięło. Wszystkie notatki, które miałem, nie wiem, jak to się stało. Z całego od początku roku po prostu nie mam. Wszystkie cenne rzeczy, gdzie miałem już spisane kazania, wiele fajnych rzeczy, po prostu bum i nie ma. Zapisuj to, co Bóg mówi do ciebie. Mam taką jedną zasadę. Kiedy słucham kazania, zazwyczaj jest tak, że bardzo mocno poruszają mnie jedna bądź dwie rzeczy. Wtedy je sobie zapisuję. Wtedy o tym myślę. Wiem, że to słowo wiem, które Bóg kieruje do mnie. Aby to słowo wykonało pracę w moim życiu. Nigdy nie myśl, że ty już wiesz, bo to jest najlepsza droga do porażki. Zacznij pracować z tym. Wydaj na pół roku te 20 zł, to daje ci 3 zł na miesiąc. Straszne pieniądze. Nawet możemy ci to na raty rozłożyć. Najważniejsze są nie twoje pieniądze, ale żebyś zaczął czytać Biblię według tego. Aby Bóg mógł do ciebie mówić. Abyś zapisywał to, co Bóg do ciebie mówi. To jest pierwsza gleba. Jeśli tego nie zapiszesz, to diabeł ci to po prostu wykradnie. Amen? Druga gleba to jest skała. Słuchają z radością, słuchają, z radością przyjmują, ale nie mają korzenia i wierzą do czasu. W chwili pokusy odstępują. Tak jak powiedziałem, diabeł nie atakuje ciebie. Kiedy słuchasz słowa. Diabeł atakuje słowo. Pamiętam, kiedy 5 lat temu chorowałem i łapałem się jakiegoś słowa o uzdrowieniu, które Bóg mówił do mnie, ale kiedy zobaczyłem, że moje ciało funkcjonuje zupełnie przeciwnie do tego, co mówi Boże Słowo, to ja się w tym poddawałem i traciłem to słowo. Diabeł przychodzi, aby podważać Boże Słowo. Diabeł wie, że ty bez Bożego Słowa nigdy nie staniesz się Bartkiem, pozostaniesz ciągle malutkim ziarenkiem. Ale jeśli jesteś połączony, jeśli Boże Słowo jest połączone z twoim sercem, to wychodzi tam niesamowity owoc. I diabeł zrobi wszystko, aby podważyć pewne rzeczy. To jest tak, jak niektórzy ludzie się nawracają, dają swoje życie Jezusowi i myślą, że teraz to już wszyscy ich będą kochać i całe życie się po prostu ułoży, będzie fantastycznie. Ale tak naprawdę, kiedy ty oddajesz swoje życie Chrystusowi, wychodzisz z królestwa ciemności, przechodzisz do królestwa światłości i jak piekło było przeciwko tobie, to dopiero piekło jest przeciwko tobie, bo ty jesteś w królestwie światłości i prostą drogą idziesz do nieba, a nie do piekła jak wcześniej. Więc diabeł nienawidzi tego, że uciekłeś. On tego nienawidzi. I my myślimy, że kiedy dajemy życie Chrystusowi, to wszystko będzie ładnie, pięknie, wszyscy będą nas kochać, a nagle okazuje się, że ludzie coraz mniej nas kochają, bo staliśmy się nagle, ciągle mówimy o Jezusie. No kiedy Jezus Chrystus cię zbawia, kiedy Jezus Chrystus dotyka twojego życia, kiedy On cię przemienia, kiedy On cię zmienia, to nie da się milczeć. Po prostu nie da się milczeć. Wczoraj byliśmy na weselu, na ślubie, na weselu nie byliśmy. Kiedy byliśmy na ślubie, to zawsze są kazania na ślubie, zdradzę wam tajemnicę, to są takie kazania o małżeństwie, takie wiecie, fajne. Ja nie mogę się oprzeć, żeby gdziekolwiek nie powiedzieć czegoś, co wywyższy niesamowicie Jezusa. A jako, że historii mam sporo i niektóre z nich są naprawdę dobre, wiedziałem, jaka jest publiczność, wiedziałem, że to nie jest publiczność, która mnie do końca lubi, ale powiedziałem, ja mam coś do powiedzenia, co może zmienić absolutnie wasze życie, tak sobie pomyślałem. I powiedziałem o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. Powiedziałem, że Bóg mnie uzdrowił ze stwardnienia rozsianego. Bóg tego dokonał, Jezus Chrystus. Nie jakiś tam Bóg, ale Jezus Chrystus, który mnie z tego wyciągnął. Nie da się milczeć o Jezusie, jeśli naprawdę Go znasz. Nie da się. Trzecia gleba, międzyciernie. To są ludzie, którzy słuchają. Zauważyliście, wszystkie gleby słuchają. Tak jak wy teraz. Wszystkie gleby słuchają. Słuchamy. Ale rozkosze, troski, bogactwa zagłuszają ich. Powiem ci, nawet rosół jest w stanie cię rozproszyć. Jeśli nie zrozumiesz, że Boże Słowo jest dla ciebie priorytetem i pozwolisz się rozproszyć innym rzeczom, które są namacalne, które są tu i teraz, to to Słowo nigdy nie wyda owoców w twoim życiu. I czwarta gleba. Jest dobra ziemia. Ta dobra ziemia jest opisana w taki sposób. Są ludzie, którzy ze szczerym i dobrym sercem usłyszeli Słowo i zachowują je. Jeśli jest w tobie odrobina kłamstwa, odrobina nieszczerości, nieuczciwości, Boże Słowo nie jest w stanie wykonać w tobie żadnej pracy. Nie da się. Szczere serce. Ktoś powiedział, że Bóg wybrał sobie Izraela z tego powodu, że to był naród, nie dlatego, że był doskonały. Oni byli dalece od doskonałości, ale oni byli szczerzy. Kiedy patrzysz na króla Dawida, ten człowiek był tak szczery w psalmach, że aż boli. Czy twoje serce jest szczere? Czy twoje serce jest szczere? Czy mówisz, Panie Boże, to co mówisz jest o mnie, jest do mnie, po prostu niech twoje słowo wykonują pracę, ja chcę wykonywać to, co ty do mnie mówisz. Czy twoje serce jest szczere? Powiem ci tak, diabeł jest nazwany ojcem wszelkiego kłamstwa. Ilekroć diabeł się odzywa, zawsze kłamie. Zawsze kłamie. On nie potrafi mówić prawdy, bo on jest ojcem kłamstwa. Ilekroć kłamiesz, czynisz wolę tego, który jest ojcem kłamstwa. Tego, który cię po prostu nienawidzi. I gdyby nie Bóg, to już by cię zabił tu i teraz. A więc serce szczere i dobre to jest serce, które słyszy słowo, zachowuje je i zaczyna rosnąć bartek. Dlatego od ciebie zależy, jaką glebą jesteś. Naprawdę od ciebie zależy, jaką glebą jesteś. Tak dużo zależy od ciebie. Tak dużo zależy od tego, czy ty będziesz zasadzony, czy ty wierzysz w to, co mówi Boże Słowo, czy wierzysz w swoje filozofie. Amen. I ostatni punkt. Czasami Boża obietnica realizuje się w 6 dni, czasami w 6 lat. Czasami tak jest. Są rzeczy, które Bóg mi obiecał, które już się stały. Są rzeczy, które Bóg mi obiecał i jeszcze na nie czekam. Tak naprawdę Izrael był w rewelacyjnym miejscu. Oni już po 7 dniach wiedzieli, czy Bóg się mylił, czy nie. Oni mieli tylko 7 tydzień próby. Co to w ogóle jest tydzień? To jest nic. Ale czasami jest tak, że pewne rzeczy w naszym życiu, które Bóg do nas mówi, to żeby one się stały w naszym życiu, Bóg musi najpierw przemienić wiele, wiele rzeczy w naszym życiu, aby te rzeczy się mogły stać. Ta przypowieść o ziarnie kończy się w ten sposób, że ci ludzie ze szczerym i dobrym sercem wydają owoc w cierpliwości. Wiara i cierpliwość idą ze sobą w parze. Jeśli Bóg coś mówi, jeśli Bóg coś do ciebie powiedział, jeśli Bóg coś ci obiecał, to to jest to, czego potrzebujesz, to jest cierpliwość. To jest cierpliwość. Każdy chciałby, że tu i teraz, żeby to się stało, wszystko zmieniło. Są rzeczy, które Bóg robi tu i teraz. Są rzeczy, które zabierają trochę czasu. Jakub powiedział w swoim liście, bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Powiem ci, zdradzę ci tajemnicę, dopóki nie ma deszczu, to ziarno nie ma jak wzrosnąć. Czasami ten deszcz przychodzi szybko, a czasami ten deszcz przychodzi późno. I z pewnością jest tak, że masz pewne obietnice, które Bóg do ciebie powiedział, które jeszcze się nie stały. I Biblia mówi, abyś był cierpliwy, abyś ciągle wierzył Bogu, abyś ciągle Mu ufał. On nie potrafi kłamać. To jest sprzeczne z Jego słowem i sprzeczne z tym, kim On jest. A po drugie, On ciebie kocha, On za ciebie umarł. Po co miałby cię kłamać? Absurd. Łukasza, 18 rozdział. Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać. Mówiąc, w pewnym mieście był sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył. Była też w tym mieście wdowa, która przychodziła do niego i mówiła, pomści moją krzywdę na moim przeciwniku. On przez długi czas nie chciał, lecz potem powiedział sobie, chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, pomszczę jej krzywdę, aby w końcu nie przyszła, nie zadręczyła mnie. I powiedział Pan, słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę, lecz Syn Człowieczy, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Chrystus opowiada historię o kimś, który o sędzim, który nie bał się ani Boga, ani ludzi. Innymi słowy, on był Panem dla siebie samego. I przychodziła kobieta do niego i mówiła i prosiła go, aby wziął ją w obronę. I wysłuchał jej nie dlatego, że bał się Boga i zależało mu na tej kobiecie. Wysłuchał jej ze względu na jej co? Natarczywość, cierpliwość i wiarę w to, że w końcu on coś z tym uczyni. Bóg nie jest Bogiem, który nie liczy się z człowiekiem. Bóg jest Bogiem, który liczy się z człowiekiem tak bardzo, że nie jesteś w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Masz dla Boga tak niesamowite znaczenie, że nie jesteś sobie, nie da się tego opisać, jak bardzo Bóg ciebie kocha. Nie da się tego opisać. Bóg ciągle i ciągle stoi i czeka na ludzi, którzy przyjdą do Niego, którzy powiedzą, Ojcze, przepraszam Cię za moje grzechy, chcę należeć do Ciebie, chcę być Twoim dzieckiem. Bóg ciągle czeka. Bóg liczy się z Tobą. Którzy ludzie mówią, czemu Bóg nic nie robi w moim życiu, aby mnie z tego wyciągnąć? Ja chcę ci coś powiedzieć, to jest źle zadane pytanie. Bóg już coś zrobił, a ty z tego nie skorzystałeś. 2000 lat temu. Na szczycie góry Golgota został ukrzyżowany nie kto inny, jak sam Bóg. Jezus Chrystus, przybity do krzyża, który nie uczynił niczego złego, ale który został ukrzyżowany, zamordowany, pluty, wyrywano mu brodę, szydzono z niego, pluto na niego ze względu na ciebie. Bo Bóg kiedyś powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Nowy Testament mówi tak samo, zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny, który możemy mieć w Jezusie Chrystusie. Ofiara Chrystusa na krzyżu jest dostępna dla każdej osoby, która przyjdzie do Niego i powie: Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy, oczyść moje serce, oczyść moje życie i mnie zbaw. To jest dostępne tu i teraz. Chcę ci zadać pytanie, czy Bóg dalej ma czekać na ciebie, czy staniesz się człowiekiem, który przyjdzie dzisiaj do Boga i powie: Panie Jezu, moje życie należy do ciebie. Nikt nigdy w życiu nie zadał ci takiego pytania, jakiego ważniejszego pytania, które ja ci teraz zadam. Nigdy w życiu nie słyszałeś ważniejszego pytania. To pytanie, odpowiedź na to pytanie określa, gdzie ty spędzisz swoją wieczność. Chcę ci zadać takie pytanie, na które możesz powiedzieć albo tak, albo nie, bo Bóg jest Bogiem wolnej woli. To jest twoja decyzja. Czy chciałbyś dzisiaj pojednać się z Bogiem? Czy chciałbyś dzisiaj, aby Jezus Chrystus zamieszkał w twoim sercu? Najważniejsze pytanie, jakie możesz usłyszeć i jakie można zadać drugiemu człowiekowi. Czy chciałbyś dzisiaj pojednać się z Bogiem? Jeśli chciałbyś dzisiaj pojednać się z Bogiem, to chciałbym, abyśmy zrobili jedną rzecz. Chciałem, żebyśmy wszyscy skłonili nasze głowy. Jak nie wiesz, na czym polega skłonienie głowy, to popatrz do przodu. To jest twój moment z Bogiem. To jesteś ty i Bóg. Nie ma nikogo innego. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Niego i doświadczyć mocy Chrystusa w swoim życiu, doświadczyć Jego zbawienia, Jego przebaczenia. Chciałem, byś podniósł na chwilę swoją rękę do góry, abym wiedział, o kogo mam się modlić. Jeśli jesteś tym człowiekiem, jest jedna, dwie osoby, trzy osoby, cztery osoby, pięć osób. Pięć osób dzisiaj chce pojednać się z Bogiem. Powtórzcie za mną taką krótką, ale szczerą modlitwę. Chciałbym, abyśmy wszyscy razem się pomodlili tą modlitwą, która ma na celu przyprowadzić cię do Boga, która ma na celu, abyś mógł się z Nim pojednać. Jeśli będziesz w tym szczery, Bóg naprawdę zmieni twoje serce. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do ciebie i proszę cię, abyś oczyścił moje serce. Abyś przebaczył mi moje grzechy. Dziękuję ci za to, że umarłeś za mnie. Dziękuję ci za twoje przebaczenie i dziękuję ci za twoją śmierć na krzyżu zamiast mnie. Panie Jezu, zapraszam cię do mojego życia. Przyjdź i stań się panem mojego życia. Oddaję ci moje życie i nazywam ciebie Ojcem. Jezu, dziękuję za twoje zbawienie. i wyznaję to dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen. Zaklaszmy dla tych 5 osób. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przyjdź śmiało do przodu tutaj z kimś, kto cię zaprosił. Możesz przyjść tutaj do mnie, nie musisz się nikogo pytać. To jest prezent od Kościoła dla ciebie. Życie świadome celu. Książka, która ma na celu pomóc ci rozwijać swoją relację z Bogiem. Jest to prezent dla ciebie i bardzo mocno ci gratuluję tego, co Bóg zrobił dzisiaj w twoim życiu i twoje odpowiedzi, tak, chcę cię, Panie Jezu. Najlepsza decyzja, jaką mogłeś podjąć w swoim życiu. Rozdaliśmy, książki nam się kończą, mieliśmy ich kilkadziesiąt, nie wiem, 50, 60 i to już jest końcówka. To pokazuje ci liczbę ludzi, która w przeciągu kilku miesięcy oddała swoje życie Jezusowi w tym kościele. Amen. Drugie moje wyzwanie odnośnie modlitwy jest takie, abyśmy stali się glebą szczerą i dobrą. Szczerą i dobrą. Abyśmy byli ludźmi, którzy zapisują to, co Bóg mówi do ciebie. Aby to słowo było w twoim sercu. Abyś był człowiekiem Bożego Słowa. To jest tak naprawdę 20 minut w ciągu dnia, które poświęcasz Bożemu Słowu. Czasami czytam Biblię od razu rano, czasami wieczorem. I wieczorem jestem jak ptak, który czeka na odrobinę kropli, nie wiem, deszczu. Bo jestem tak spragniony, czasami kładę się spać, mówię, Boże, mam tak dosyć tego dnia, mam tak dosyć tego, co się wydarzyło w tym dniu, mam tak dosyć. Panie, powiedz coś do mnie. I zdradzę wam sekret, czytam Biblię tak długo, aż Bóg do mnie przemówi. Nie da się żyć bez Bożego Słowa. Mateusza 4,4, Łukasza 4,4 mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Niech Boże Słowo będzie mocne w twoim życiu. I statystycznie rzecz biorąc, wielu z nas ma z tym olbrzymi problem. Czytasz Biblię od czasu do czasu, a później jesteś zdziwiony, że nie ma owocu, który byś chciał mieć w swoim życiu. Skąd masz mieć, jak nic nie zostało zasiane? Jeśli chciałbyś zmienić swoje podejście do Bożego Słowa, jeśli chciałbyś w tym tygodniu naprawdę przejść przez ten tydzień, żeby będziesz dzień w dzień czytał Boże Słowo i zapisywał to, co On mówi do ciebie, chciałem, żebyś teraz wstał. Rozejrzysz w prawo i w lewo, zauważysz, że mamy problem. Houston, mamy problem. Ale dzisiaj jest nowy dzień. To jest Jego łaska. On cię nie zabije za to, że nie czytasz Biblii. Ale weź, zobacz. Ja chcę ci coś powiedzieć. Jeśli byś przez miesiąc czytał Boże Słowo i zapisywał to, co Bóg mówi do ciebie, to jest transformacja po prostu. To jest transformacja. Kup sobie sowę, tak jak mówię, jeśli cię nie stać, weź to na raty. Jakoś przez te pół roku te 3 złote uda się. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, aby Twoje Słowo stało się dla nas priorytetem. Panie, abyśmy byli zgłodniali Twojego Słowa, aby Twoje Słowo mieszkało w nas obficie, aby Twoje Słowo, Duchu Święty, wydawało w nas owoc. Panie, chcemy dzień w dzień, Panie, stawać i przyglądać się Twojemu Słowu. Panie, Boże, ja dziękuję Ci za to, że dałeś nam Twoje Słowo, które może przemawiać do nas, które może nas zmieniać. Uwielbiamy Ciebie, Jezu, i wychwalamy Twoje święte imię. Ojcze, bądź uwielbiony, bądź wywyższony i modlę się, abyśmy zarazili się tym, aby trwać w Twoim Słowie, aby trwać w wierze. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen.